Otwórzmy pierwszy list do Koryntian na rozdziale 16. Sobie jakoś do tej pory myśleliście na ten temat, ale mnie zawsze zastanawiały końcówki listów i tak sobie myślałem, że przecież całe Słowo Boże jest natchnione i końcówki listów też są natchnione i w tych końcówkach są takie praktyczne rzeczy, które teoretycznie można by powiedzieć, no cóż, takie pożegnania, takie drobiazgi, ale to jest Słowo Boże. I w tym wszystkim jest coś, co dla nas jest również ważne. Akurat w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale przeczytamy całość. I ja może przeczytam to z interlinii. Starając się tak to czytać, żeby było to w miarę strawne po polsku. A wy czytajcie to, co macie przed oczami. O zbiórce tej na świętych, jak właśnie rozporządziłem społecznością wywołanych Galacji, tak i wy uczyńcie. Na pierwszy dzień tygodnia każdy z was u siebie samego niech kładzie, gromadząc coś, jeśli dobrze mu się wiedzie. A nie kiedy przyjdę, żeby wtedy się zbiórki stawały. Kiedy zaś przybędę, których wypróbujecie, przez listy tych pośle odnieść dar wasz do Jerozolimy. Jeśli zaś godne będzie i ja, żebym poszedł, razem ze mną pójdą. Przyjdę zaś do was, kiedy Macedonię przejdę. Macedonię bowiem przechodzę. Przy was zaś może będę przebywał lub i przezimuję, abyście wy mnie wyprawili, gdzie pójdę. Nie chcę bowiem teraz was w przejściu zobaczyć. Mam bowiem nadzieję czas jakiś zatrzymać się przy was, jeśli Pan pozwoli. Zatrzymam się zaś w Efezie aż do pięćdziesiątnicy. Drzwi bowiem otwarły mi się wielkie i sprawne, a będący przeciwnymi są liczni. Jeśli zaś przyjdzie Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaźni stał się przy was, bowiem pracę Pana pracuje, jak i ja. Niech nie ktoś więc go za nic ma. Wyprawcie zaś go w pokoju, aby przyszedł do mnie, czekam bowiem go z braćmi. Zaś o Apollosie, tym bracie, wielce zachęciłem go, aby przyszedł do was z braćmi. I w ogóle nie było wolą, aby teraz przyszedł. Przyjdzie zaś, kiedy będzie miał dobrą porę. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężami, bądźcie silni. Wszystko wasze w miłości niech się staje. Zachęcam zaś, bracia, znacie dom Stefanasa, że jest pierwociną Achai i do służby świętym uszykowali siebie samych. Abyście i wy byli podporządkowani takim i każdemu współpracującemu i trudzącemu się. Raduję się zaś z powodu przybycia Stefanasa i Fortunata i Achaika, bo wasz brak ci wypełnili. Pokrzepili bowiem mego ducha i waszego. Uznawajcie więc takich. Pozdrawiają was społeczności wywołanych w Azji. Pozdrawia was w Panu wielce Akwila i Pryscyla razem ze społecznością wywołanych w ich domu. Pozdrawiają was bracia wszyscy. Pozdrówcie jedni drugich przez pokochanie święte. Pozdrowienie moją ręką Pawła. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie zaklęciem Maranata. Łaska Pana Jezusa z wami. Miłość ma z wszystkimi wami w pomazańcu Jezusie. Ten fragment pokazuje, w jaki sposób Kościół działa bez jakichś takich sztywnych ludzkich ram niezwykłych, które człowiek na społeczność narzuca czasem. I pokazuje, w jaki sposób powinniśmy jako społeczność współdziałać, współpracować w duchu. Tutaj są pewne szczegóły, które Paweł mówi, o których mówi. I zaczyna od tego, co on zarządził w zborach w Galacji, a zarządził jedną rzecz. Zarządził składkę. Czyli była potrzeba, żeby dla wierzących w Jerozolimie, którzy akurat mieli problemy, bo byli obarczeni, czy doświadczeni ubóstwem, żeby urządzić w różnych kościołach składkę. I Paweł mówi, że pierwszego dnia w tygodniu, żeby każdy odkładał i przechowywał. Akurat tutaj, w tej naszym tłumaczeniu jest to, co może zaoszczędzić. Zauważcie, że w interlinii jest napisane, że jeśli dobrze mu się wiedzie. Jest różnica, prawda? Między zaoszczędzić, a dobrze mu się wiedzie. No jest jasne, że jeżeli dobrze mu się wiedzie, to może zaoszczędzić. Ale troszeczkę wymowa jest inna. I zauważcie, że tutaj nie ma takiej sytuacji, że Paweł na przykład narzuca na wszystkich świętych, że mają bez względu na wszystko odłożyć 10% na przykład, tylko mówi to, co można, pierwszego dnia tygodnia odkładajcie. I jeżeli dobrze wam się wiedzie. Ile odłożycie, to Paweł nie mówi. I w innym miejscu, w liście drugim do Koryntian, mówi, że powinni każdy zaoszczędzać, czy dobrowolnie, ochotnie dawać to, co będzie chciał dać. I tutaj zamiast sztywnych ram w postaci sztywnej liczby, sztywnego procentu, tu mamy już coś takiego, że Pan pokazuje, że wszystkie pieniądze są, nasze pieniądze są Jego. I teraz On nas pobudza do tego, żeby dawać wtedy, kiedy możemy i ile możemy. I mówi tylko, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, ale ten ochotny dawca powinien dawać to, z czego ma, a nie to, z czego nie ma. Do czego Paweł wraca w drugim liście do Koryntian, w 8 i 9 rozdziale. I zostawia nam jakby wolną rękę w tej sprawie, i zostawia nam, jeśli chodzi o takie ludzkie nakazy, to one są, zostają zastąpione temu, co Pan będzie nam pokazywał. A co nam będzie pokazywał, to będzie uzależnione od tego, na ile będziemy w dobrej relacji z Panem. Jeżeli będziemy w dobrej relacji z Panem, to będzie nam pokazywał bardziej. Jeżeli będziemy w gorszej relacji, to będzie nam pokazywał mniej. A jeżeli ktoś w ogóle nie ma relacji z Panem, to wtedy trzeba mu powiedzieć tak, musisz to i to. No bo wtedy wszystko jest jasne. Ale to nie o to chodzi Bogu. I Paweł mówi również o tym, żeby robić to w pewnym sensownym porządku. To znaczy, jeżeli już dajecie to, co możecie zaoszczędzić, czyli jeżeli wam się wiedzie na tyle, że możecie sobie coś odłożyć, to nie róbcie tego w ten sposób, żeby te składki wnoszono dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Czyli mamy również coś takiego, jak taka praktyczna rada, żeby w pewnych sprawach po prostu nie robić później bałaganu. Czyli z jednej strony duchowa rzecz, a z drugiej strony praktyczna rzecz. To jest niezwykłe, jaka równowaga jest między sprawami, które są takie bardzo duchowe, a tymi, które są takie bardzo praktyczne i życiowy. Jedno nie przeszkadza drugiemu. I następnie Paweł mówi tak. Gdy przyjdę, poślę z listami tych, których wy uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Czyli znowu mamy taką sytuację, że Paweł nie mówi, ja przyjdę i ja rozporządzę, którzy mają pójść. To wy uznacie tych ludzi, czyli wy wiecie, którzy to są i wam zostawiam wolną rękę, jeśli chodzi o to, kogo wy poślecie. Znowu mamy sytuację tego rodzaju, że Paweł zamiast stosować tak zwane ręczne sterowanie, to oddaje inicjatywę i oddaje decyzję, kto pójdzie, w ręce Koryntian. Dalej mówi, a jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, to jest jeszcze ciekawsze, prawda? Jeszcze mocniejsze. Jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą ze mną. Czyli Paweł mówi, to wy zadecydujecie i jeżeli uznacie za wskazane, żebym ja poszedł, to się poddam. I to jest niezwykłe, dlatego że Paweł z jednej strony rozporządził pewne rzeczy w Galacji, a z drugiej strony mówi, jeżeli wy zadecydujecie, to i ja pójdę. Znowu mamy równowagę, znowu mamy coś takiego, że ręczne sterowanie nie, wola Boża tak. I to jest dokładnie to, co powinno się przekładać na życie Kościoła. Czyli z jednej strony człowiek, który ma absolutny autorytet między nimi, człowiek, który jest ich ojcem duchowym, przecież on ich wszystkich nawrócił, dlatego że dzięki działalności Pawła Kościół w Koryncie w ogóle powstał. I on by mógł powiedzieć coś takiego, ja zarządzam to, ja wyznaczam tych, ja zrobię to, ale on z jednej strony w pewnych ramach zarządzać musiał, ale z drugiej strony on im daje inicjatywę, dlatego że tej inicjatywy trzeba dawać im coraz więcej, ponieważ oni muszą wzrastać. A ponieważ oni muszą wzrastać, to im bardziej będą blisko Pana, to tym bardziej tą inicjatywę powinni mieć. I wtedy im bardziej oni będą blisko Pana, im bliżej będą Pana, tym bardziej Pan będzie kierował życiem Kościoła. I to jest właśnie coś, czego właściwie, nie wiem, nie rozumieją nigdy ludzie, którzy poszli ścieżką takiego religijnego myślenia w zborze, czy w ogóle religijnego pojmowania chrześcijaństwa. To znaczy, to jest ryzyko. Ryzyko takie, że jeżeli my rzeczywiście uznajemy Pana Jezusa za głowę, a my jesteśmy członkami ciała, to znaczy, że albo głowa kieruje działalnością tych członków, albo na przykład ramię zaczyna pełnić rolę głowy. I to ramię zaczyna dyktować innym członkom, co ma robić, a nie głowa. I teraz jest to niezwykłe ryzyko, które podejmuje każdy zbór, czy każdy kościół, każda wspólnota, która postanawia żyć, czy postępować tak, jak postępował, czy ma postępować kościół, czyli w duchu, a nie według ciała. Bo cielesny człowiek bardzo by chciał, żeby to wszystko było zrobione w taki sposób, jak na początku. To znaczy tak, zarządzimy to, zarządzimy tamto, zarządzimy owo i będziemy mieli jako cieleśni ludzie spokój, bo ogarnęliśmy problem. Ale tutaj nie ma ogarnięcia problemu, to Bóg ogarnia problem. A my mamy mu być posłuszni. Dlatego jeśli by uznano za wskazane, żeby poszedł Paweł, to Paweł pójdzie. A inni uznają to ewentualnie za wskazane. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. U was być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Tak się składa, że Paweł przemierzył Macedonię i po tym, jak przemierzył Macedonię, napisał drugi list do Koryntian. W drugim liście do Koryntian pisze o tym, co się działo w związku z tą składką na ubogich. Jakbyśmy otworzyli sobie drugi list do Koryntian, na rozdziale 8. To będą wersety od 1 może do 8 przeczytam. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. I znowu mamy to samo. Paweł mówi, ja nie będę wam nic kazał, ale zobaczcie, co się działo w Macedonii. Ci ludzie byli niektórzy skrajnie ubodzy, ale ponieważ byli skrajnie ubodzy i nie mogli dać pieniędzy, w związku z tym oddawali siebie na służbę. Prawdopodobnie być może chcieli po prostu iść z tymi pieniędzmi. A droga z tymi pieniędzmi to była bardzo niebezpieczna wyprawa za tamtych czasów. I w związku z tym to, co się działo, bo dowiedzieli się, że ubodzy w Jerozolimie, bracia potrzebują kasy, potrzebują pieniędzy, potrzebują wsparcia. W związku z tym poruszenie nastąpiło wśród innych braci. I nie musieli nic. I nikt im nic nie wmawiał. Oni chcieli. Mimo, że nawet jeżeli byli ubodzy, to chcieli brać udział w tym, żeby te pieniądze donieść. Wracajmy do pierwszego listu do Koryntian. Paweł mówi, u was być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem być tylko przejazdem. Przejazdem się u was zatrzymać. Gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. To są rzeczy czasem nam umykające. Ale nie wiem, czy mamy takie właśnie relacje między sobą, że jeżeli mamy okazję, to mamy pragnienie, żeby być ze sobą dłużej. Być ze sobą dłużej. Jeżeli ja już jestem w okolicy, to ja będę chciał być z braćmi jak najdłużej, ponieważ ja ich tak miłuję, że ja za nimi tęsknię. I oczywiście w tamtych czasach było tak, że trzeba było przezimować, no bo trudno było się wybierać statkiem w podróż niebezpieczną, tak? Czyli oni mieli jeszcze, wolniej się toczyło życie, mieli więcej czasu, ale tak przekładając to, jak się mówi, na nasze, to wychodzi w tym wszystkim coś, o czym pisze Piotr. To znaczy, żebyście mieli do siebie nieobłudną, gorącą miłość bratnią. Tak nieobłudną i tak gorącą, żebyście chcieli ze sobą być, jeżeli tylko macie okazję. To jest coś, co przeżyliśmy, nie wiem, wczoraj, prawda? Że bracia jechali, byli na Orawie i oczywiście był telefon, prawda? Będziemy wracając z tej Orawy, no nadrobimy troszeczkę kilometrów, bo to mogli jechać wprost przecież, nie? Ale nadrobimy troszeczkę kilometrów, dlatego że my chcemy się z wami zobaczyć, my chcemy z wami być. My chcemy też zobaczyć to miejsce wasze, nie? My chcemy się z wami uradować. I ja wam chcę powiedzieć, że to było niesamowite, jak myśmy doświadczali tego, jak oni się cieszą tym, co myśmy od Pana Boga dostali wczoraj. To było piękne po prostu, jak oni dziękowali Bogu i jacy byli wdzięczni, nie za swoje, tylko za to, że nam Pan Bóg pobłogosławił. I to jest proste, ale to wychodzi od Pana, to wychodzi od głowy. To wychodzi od tego, który daje taką miłość, jakiej człowiek dać nie może. I Paweł dlatego chciał z Koryntianami być najdłużej jak się da, jeżeli tylko Pan pozwoli. A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt, czyli pozostanę do Pięćdziesiątnicy. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Sprawa jest tutaj prosta i mówiliśmy przed chwilą o tym, prawda? Otwierają się drzwi. Otwierają się drzwi, wchodzimy. I jeżeli Paweł zastał drzwi otwarte dla owocnej działalności, no to wtedy wchodził. Nie wchodził na siłę. Natomiast inny drobiazg jest taki, że Paweł cały czas posługuje się takim kalendarzem, który jest typowo żydowski. On pozostaje do Zielonych Świąt, do Pięćdziesiątnicy i tak dalej, i tak dalej. Na Pięćdziesiątnicę koniecznie chciał być w Jerozolimie, bo to było święto pielgrzymkowe, to jest osobna historia. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje, jak i ja. Tu jest taka, to co czytałem w interlinii, jest taka niespecjalnie po polsku, że tak powiem, zgrabna figura retoryczna. To znaczy, że on, Tymoteusz, pracę Pana pracuje. Pracę Pana pracuje. Podobnie jak i ja. Czyli jest to człowiek, który, Paweł mówi, robi to co ja, pracuje tak jak ja i dlatego baczcie, żeby on, dokładnie tutaj jest napisane afobos, czyli bez bojaźni, żeby się nie bał, bo jest młodym człowiekiem. Ale ja mu wystawiam świadectwo. Ja mu wystawiam świadectwo, to jest mój współpracownik i w takim razie baczcie, żeby on mimo swojego młodego wieku bez bojaźni był przy was. Dlaczego? No, wcześniej, jak czytamy list do Koryntian, to Paweł widzi i że tak powiem, omawia takie przekonanie Koryntian o tym, jak to oni mają wiele darów, jacy są obdarowani i tak dalej, i tak dalej. I jest taki nawet moment, kiedy Paweł w stosunku do Koryntian wyraża taką ironię i mówi tak, wyście królami. Obyśmy razem z wami królowali, tak? I to jest taki moment takiej ironii, kiedy to jest chyba w drugim liście do Koryntian, żebym nie był gołosłowny. Dobrze ja mówię. Nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu to jest, ale pamiętam, że jest. Nie znajdę tego w tej chwili, ale wiem, że to jest. Paweł stosuje takie właśnie ironiczne stwierdzenia w stosunku do Koryntian. A dlatego właśnie, że oni byli dosyć pewni swoich darów, dosyć pewni tego, co dostali i niestety w związku z tym nawet potrafili się dzielić i robić różne tam frakcje. Dlatego teoretycznie mogli Tymoteusza potraktować troszeczkę z góry. Niemniej dalej Paweł pisze, niechaj go więc nikt nie lekceważy, a wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. I dalej mamy znowu ciekawą rzecz, 12. A co do brata Apolosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi, ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy po temu czas będzie. Paweł znowu, a nie kazał Apolosowi niczego, tylko bardzo go prosił i w oryginale mamy, że bardzo go zachęcał, ale Apolos absolutnie nie chciał. Co robi Paweł? Paweł nie mówi, słuchaj, musisz, bo ja ci każę, bo ja jestem apostołem, a ty nie jesteś, tylko mówi, no nie chciał, to nie przyjdzie. Będzie czas po temu, to przyjdzie. Dał spokój. Mimo, że teoretycznie mógł mu powiedzieć, masz iść i koniec. Nie, tego się nie robi w kościele. Właśnie o to chodzi, że tego się nie robi. Apolos absolutnie nie chciał, będzie czas po temu, przyjdzie. Nie naciskamy, zachęcamy, modlimy się. I szukamy Pana w tym wszystkim. Jeżeli Paweł szuka Pana w tym wszystkim, jeżeli Apolos szuka Pana w tym wszystkim, to przy tym założeniu Paweł jest pewny, że jeżeli przyjdzie odpowiedni czas, to Apolos zrobi to, co trzeba. I nie musimy się o nic martwić. Właśnie dlatego, że głowa decyduje o tym, co czynią członki. A nie poszczególne członki decydują o tym, co inne czynią. To jest właśnie to. I na tym polega to delikatne działanie, to delikatne współdziałanie Kościoła w duchu, a nie w ciele. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się u was dzieje w miłości. I dlatego właśnie w tym samym liście do Koryntian Paweł, kiedy mówi o darach w 12 rozdziale i kiedy mówi o darach i o porządku, jaki ma być na przykład podczas nabożeństwa w 14 rozdziale, to między 12 a 14 jest rozdział 13 i tam jest mowa o miłości. I Paweł mówi, gdybym miał nie wiadomo jakie poznanie, gdybym miał proroctwa, gdybym miał wiarę, u góry przenosił, a miłości bym nie miał, to niczym nie jestem. No ale to jest miłość, która pochodzi od Boga przecież, prawda? I to jest miłość, którą należy tylko od Pana Boga czerpać. A nie miłość, którą się czerpie od człowieka. I ludzka. Cielesna. Wobec tego, jeżeli się ma taką miłość, to dopiero w ramach tej miłości, dopiero w kontekście tej miłości należy operować wszelkimi darami i działać i robić wszystko inne, co się dzieje w Kościele. Dlatego, że Pan tą miłość daje, bo On jest źródłem miłości, ponieważ On jest miłością. I znowu wracamy do tego. Głowa i od głowy. I wszystko się dzieje od głowy. Dlatego, że jeżeli głowa jest miłością, to ta miłość będzie spływać no, jak olejek na brodę Arona, można powiedzieć, cytując psalmistę. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. I tutaj Paweł odwołuje się znowu absolutnie nie do urzędów, absolutnie nie do różnych cielesnych działań czy takiego cielesnego myślenia, tylko mówi tak, ci ludzie poświęcili się służbie dla świętych. Tu jest napisane, uszykowali siebie samych, w oryginale nawet. Czyli jeżeli ktoś poświęca się służbie dla świętych i jeżeli on ma pewien, no tak jak tu jest napisane, to byli pierwsi wyznawcy w Achai, to znaczy oni już mają pewne doświadczenie. To są ludzie starsi w wierze od was. W związku z tym, jeżeli tak jest, to wy ze względu na to, że oni mają doświadczenie, ze względu na to, że oni poświęcili się służbie dla świętych, to wy ze względu na to się im poddajcie. I znowu, nie ze względu na to, że oni mają urząd, nie ze względu na to, że ja wam każę, ze względu na te rzeczy. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. No ktoś podniósł na duchu Pawła, nie? My byśmy się powiedzieli, no apostoła ktoś podniósł na duchu. I to w dodatku kto? Ludzie, których on nawrócił i ludzie, których on ochrzcił. To jest bardzo interesujące. Zobaczmy na początek pierwszego listu do Koryntian, bo tam mamy Stefana i jego dom. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Wersety 14 do 17. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem oprócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Przy okazji, tu jest taka interesująca przez Pawła rzecz napisana. Ochrzciłem dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Chrzest nie jest częścią dobrej nowiny. Nie posłał mnie Bóg, abym chrzcił, ale abym zwiastował dobrą nowinę. Chrzest to jest coś takiego, co się dzieje w życiu człowieka po wysłuchaniu dobrej nowiny i po tym, jak on się odrodzi. Dopiero wtedy jest chrzczony. Ale jak wam ktoś powie, że chrzest jest częścią dobrej nowiny i że trzeba się ochrzcić, żeby być zbawionym, to nieprawda jest. Tylko dobra nowina i wiara daje zbawienie. I teraz Paweł, jak był w Koryncie, ochrzcił dom Stefana, czy w Achai dokładnie, ochrzcił dom Stefana i ten człowiek i ci ludzie, których on nawrócił i ochrzcił, w pewnym momencie, nie wiemy co to było, nie wiemy kiedy to było, ale tacy ludzie potrafili go podnieść na duchu. I to jest znowu taki element tej delikatnej równowagi, tej duchowej delikatnej równowagi, jaka istnieje w Słowie Bożym i w Kościele Bożym. To znaczy, każdy jest w stanie podnieść na duchu każdego, bez względu na to, czy jest młodszy w wierze, czy jest starszy w wierze, czy ktoś tam jest nawet był apostołem, tak jak Paweł, to ci ludzie, którzy mogli się czuć w stosunku do niego mali, niedorośnięci i mogli od niego oczekiwać i wyczekiwać cały czas tylko, żeby on im dawał pokarm, żeby on ich umacniał, oni kiedyś w pewnym momencie sami go umocnili. I Paweł się do tego przyznaje. To jest piękne. Że potrafi się do tego przyznać. Byłem słaby w takim razie, a ci ludzie, których ja ochrzciłem, oni mnie umocnili. Podnieśli mnie bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Szanujcie więc takich mężów. To jest piękne, że Paweł mówi, szanujcie tych ludzi dlatego, że oni podnoszą na duchu. Bez względu na to, czy oni są dziś odrodzeni, wczoraj odrodzeni, 10 lat temu odrodzeni, oni podnieśli na duchu mnie i was. I końcówka. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest gdzie? Jest w ich domu. Jest. On się tam gromadzi. Wzór dla tego, jak funkcjonuje Kościół. Pozdrawiają was wszyscy bracia, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Tutaj wiele ludzi się zastanawia, cóż to może być, ten pocałunek święty. Sprawa jest bardzo prosta. To było normalne w tamtej kulturze przywitanie i jak czytamy Ewangelię, to przynajmniej w dwóch miejscach jest taki moment, kiedy Pan Jezus jest w domu faryzeusza i nierządnica myje mu włosami, czy namaszcza mu stopy. I włosami wyciera. I Pan Jezus mówi do tego faryzeusza, nie pocałowałeś mnie na powitanie. A ona całuje moje stopy. Drugi raz, kiedy Judasz pocałował Pana Jezusa, prawda? Na powitanie. Pokazując tym ludziom, którzy szli z Nim, który to jest. Normalna rzecz. Normalne przywitanie. Tylko to jest święte. Czyli wy macie się pozdrawiać, jeżeli już, to pozdrawiajcie się pocałunkiem świętym. Czyli to wszystko, co wy robicie, to jak się pozdrawiacie, to wszystko wypływa z tego, co jest czyste, co jest święte, co jest Boże, co jest gorące i co jest, jak pisze Piotr, nieobłudne. W przeciwieństwie do tych ludzi, którzy też się witają, ale to, co robią i to, w jaki sposób się traktują, co myślą, jak się witają, to nie jest święte. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie ręką moją. Jeśli kto miłuje Pana, nie miłuje. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. I tutaj też jest czasem tak, że Maranata to jest takie słowo, które oznacza Panie przyjdź. I jeżeli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Natomiast Panie przyjdź, to jest oprócz tego, że to jest taka tęsknota za Panem, żeby Pan przyszedł i to jest coś, co też do nas się bardzo odnosi, prawda? Tęsknimy do tego, żeby przyszedł Pan. Ale w takich sytuacjach, kiedy się mówiło, że jeżeli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, Maranata, to się mówiło, że Maranata w sensie Panie przyjdź na sąd. Z jednej strony my czekamy, aż Pan przyjdzie i weźmie nas, a z drugiej strony jak Pan przyjdzie i weźmie nas, to potem będzie sąd. I dlatego przyjście Pana po Kościół to będzie ta rzecz, na którą my czekamy, ale potem sąd będzie wylany. I ci, którzy Pana nie miłują, będą temu sądowi podlegali. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami, miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. No i to jest właściwie podsumowanie wszystkiego. To znaczy ta miłość nasza wzajemna z nami wszystkimi, z innymi braćmi, z innymi siostrami powinna być w Chrystusie Jezusie. To jest miłość dopiero. Prawdziwa. I kiedy czytamy końcówki tych listów, kiedy czytamy takie proste rzeczy, jak przynieś mi pisma, przynieś mi płaszcz, pozdrawiam was, pozdrawiają was bracia, szanujcie ich. To są takie drobne drobiazgi, takie przebłyski tego, w jaki sposób Kościół powinien funkcjonować. I te przebłyski razem wzięte to tworzą taką utkaną nić, która pokazuje, w jaki piękny sposób funkcjonuje Kościół, który funkcjonuje w duchu. I oby tak było z nami. Amen.